Rozdział 47. Słońce niedawno schowało się za horyzont. Opadało w jednostajnym tempie, jakby cierpliwie wykonywało swe zwyczajowe czynności, wiedząc, że jutrzejsza bitwa nastąpi we właściwym czasie. Lśnienie zalało niebo na zachodzie, miejscami w niezwykłych kolorach. Rejwan szła w tamtą stronę i zastanawiała się, czy może któryś z myślicieli wie, dlaczego o tej porze niebo nabiera takich dziwacznych barw, jak zieleń i fiolet. Dotarła do Imenji i zatrzymała się. Drugi głos spoglądała na przesmyk, skąpany w niesamowitym blasku wieczornego nieba. Wybiegał w półmrok, ku ledwie widocznemu cieniowi. Senon. I tchania północna. Jeszcze nie dotarli, poinformowała Imendża. Czy wkroczymy tam i zajmiemy Diamien? Rejwan spytała o to, gdyż w trakcie kilku narad omawiano taką możliwość. Nie, przewagę daje nam czekanie tutaj. Cyrklianie mogą przechodzić tylko wąskim frontem, więc łatwo powinniśmy ich likwidować. A jeśli na czele wojsk nadejdą biali? Wtedy głosy staną do walki z nimi, przez co żołnierze staną się zbędni, zauważyła Rejwan. I Imendża rzuciła jej krzywy uśmieszek. Owszem, co nie jest złym rozwiązaniem. Wojna nie traktuje łagodnie nieutalentowanych śmiertelników. Rejwan zadrżała. Ona właśnie była nieutalentowanym śmiertelnikiem. I Imendża położyła jej dłoń na ramieniu. Nie martw się. Będziesz chroniona. Wiem. Rejwan kiwnęła głową i westchnęła. Ale też będę bezużyteczna. Blask nieba przygasł i twarz Imendży znalazła się w cieniu. Rejwan nie widziała jej wyrazu. Nie dla mnie. Drugi głos ścisnęła jej ramię i obejrzała się. Namiot już stoi, zauważyła. Powinnyśmy wrócić do pozostałych. Razem ruszyły w stronę obozu. To, co było suchym, piaszczystym pasem ziemi, pokrywały teraz czarne, szpiczaste kształty, a między nimi niczym pomarańczowe gwiazdy migotały ogniska. Kiedy Rejwan pierwszy raz zobaczyła rozbijane namioty, przyglądała się im z przerażeniem. Pięcioboczna konstrukcja była zbędną komplikacją, trudną do zrozumienia dla niektórych domowych, a czarne pokrycie chwytało ciepło słońca. Zastanawiała się czasem, czy pentadrianie nie traktują symboliki zbyt poważnie. Kiedy wzejdzie słońce, żołnierze nie będą tkwić w przegrzanych namiotach. Będą przelewać krew albo obserwować czarowników miotających zabójczą magię i mieć nadzieję, że nie znajdą się w niewłaściwym miejscu, kiedy czar chybi. Myślała o słowach Imendży. Bitwa jedynie między głosami a białymi byłaby zbyt piękna, by zdarzyła się naprawdę. Ale słudzy i kapłani też przecież się włączą. Będą dodatkowo wspomagać magią swoje strony. Kiedy już głosy pokonają białych, albo niech bogowie chronią, biali pokonają głosy, nie będzie sensu, by słudzy i kapłani nadal prowadzili walkę. Ale przecież mogą, choćby przez lojalność dla swoich bogów. I co potem? Pytała samą siebie Rejwan. Kiedy już jedna ze stron przegra, co się stanie z wojskami? Wątpiłaby, głosy pozwoliły cyrklianom wrócić do domu, jak biali pozwolili pentadrianom po ostatniej wojnie. Wiedziała też, że po tej bitwie ani głosy, ani biali nie pozwolą żyć swoim odpowiednikom. I Imendża zwolniła i westchnęła. Rejwan zobaczyła, że zbliżają się do dużego namiotu, niezwyczajnie pięciobocznego, ale mającego kształt gwiazdy. Wejściem była szczelina między dwoma jej ramionami. Wchodząc za Imendżą, Rejwan znalazła się w pięciobocznej komorze. W każdej ze ścian była klapa, zapewne przejście do prywatnych pomieszczeń głosów. Podłogę pokrywał ogromny dywan, na którym ustawiono kilka wyplatanych z trzciny foteli. Na niskich stolikach stały naczynia z orzechami i suszonymi owocami oraz dzbanki z wodą. Sługa wykreślił na piersi znak gwiazdy, spuścił wzrok i wskazał Imendzi klapę w ścianie namiotu. Imendża odsunęła się, podając tkaninę Rejwan, a sama weszła do środka. Na podłodze leżał dywan, a przy wielkim łożu stały kufry. — Gdzie będę spała? — spytała Rejwan. — Namiot dla ciebie powinien stać w pobliżu. Rejwan kiwnęła głową. — Czy kwatera ci odpowiada? Odwróciły się. W przejściu stał uśmiechnięty Nekaun. Dreszcz przebiegł Rejwan po skórze. — Pewnie nawet nie zauważę, że opuściłam sanktuarium — odparła chłodno i męża. Nekaun uśmiechnął się szerzej. — Jutro zauważysz — obejrzał się przez ramię. — Podano do stołu. Chodźcie jeść. Wycofał się z przejścia. Rejwan zauważyła, że i męża także się uśmiecha. Przyjemnie widzieć, że wyrwałaś się spod jego uroku, wymruczała. Szkoda, że doszło do tego w tak bolesny sposób. Rejwan zamrugała zdziwiona, ale zaraz zdała sobie sprawę, że i męża ma rację. Nie zachwycała się już Nekaunem, nie wzdychała na jego widok, nie marzyła, by zwrócił na nią uwagę, odkąd zadrżała, gdy przypomniała sobie ten ostatni raz. Odkryła w nim okrucieństwo i złośliwość. Była zadowolona, ale i trochę zalękniona, że nigdy tego nie zapomni. Teraz, kiedy go widziała, czuła odrazę. Przechodząc, i męża poklepała ją po ramieniu. Chodźmy jeść. Rejwan wyszła za swoją panią i zobaczyła, że przybyły już wszystkie głosy i ich towarzysze. Domowi wnosili tace parujących potraw, a smakowite zapachy unosiły się w powietrzu. Usiadła obok Imendzi i zaczęła jeść. Po chwili weszli oddani słudzy, a nawet kilku myślicieli. Nekaun wygłosił krótkie przemówienie, wyjaśniając im, że kiedy oni ucztowali, zmęczeni cyrklianie pokonywali ostatni etap długiej i wyczerpującej wędrówki, tylko po to, by jutro dać się pokonać. Rozmowy krążyły wokół wojny. Oddany sługa zameldował, że zatopiono kilka cyrkliańskich statków z zaopatrzeniem. Rejwan usłyszała, jak dwóch myślicieli dyskutuje o wielkim morskim stworze, którego widziano w Zatoce Smutku. Chcieliby go zabić i zbadać. Jeśli to zrobicie, wycofamy nasze wsparcie w tej wojnie. Zabrzmiał mocny, głęboki głos z silnym, obcym akcentem. Wszyscy spojrzeli w stronę wejścia, a Rejwan serce zabiło mocniej na widok znajomej postaci. Rozejrzała się i zobaczyła, jak widok króla Aisa podziałał na tych, którzy nigdy wcześniej nie widzieli Elai. Nawet gdyby był ziemiochodzącym, wzrost, potężna pierś i mnóstwo biżuterii mogło wzbudzać lęk. Granatowa skóra, całkowity brak owłosienia, podwójne powieki i błony między palcami rąk i nóg tylko potęgowały wrażenie niezwykłości, dla niektórych fascynujące, dla innych zapewne odpychające. Król wszedł do namiotu, spod zmrużonych powiek obserwując myślicieli. Rual jest pradawną i życzliwą istotą z morza. I choć z jednego takiego stworzenia zyskalibyśmy dość żywności dla bardzo wielu rodzin, jednak my, Elai, nie polujemy na nie. A zabić taką istotę dla zaspokojenia ciekawości byłoby... Król pokręcił głową. Byłoby okrucieństwem i marnotrawstwem. Nikt nie zabije tego stworzenia, uspokoił go Nekaun. Wyszedł królowi na spotkanie. Witaj w Avenie, królu Aisie, w pentadriańskim obozie wojennym. Mam nadzieję, że twoja podróż nie była trudna. Kiedy obaj przywódcy wymieniali oficjalne uprzejmości, Rejwan znowu się rozejrzała. Ludzie słuchali i wpatrywali się z ciekawością w króla Elai. Nekaun odwrócił się i zmarszczył brwi, a ci, którzy przyglądali się zbyt otwarcie, szybko wrócili do rozmów. Król Ais dobrze nauczył się aweńskiego, zauważyła Imendża. Rejwan przytaknęła. Drugi głos rozejrzała się po namiocie i zwróciła do Werwela. — Gdzie Mirar? — spytała cicho. Werwel wzruszył ramionami. — Wrócił do swojego namiotu. — Podróż tak go zmęczyła? — uśmiechnął się Szar. — Czy może Gęca? Spędził z nią sporo czasu.
Gęca rzuciła piątemu głosowi pełne niesmaku spojrzenie.
— Na lektyce, widziany przez całą armię.
— Miał szczęście.
— Czy nieśmiertelny może się zmęczyć? — zastanowił się Werwel. Nikt nie odpowiedział.
— Może wymknął się z powrotem do sanktuarium — mruknęła Gęca.
Zwróciła się do Nekauna, który zostawił króla Aisa i zbliżył się do nich. — Czy Aureia jest dobrze pilnowana? Pierwszy głos uśmiechnął się złośliwie.
— Tak, nie martwcie się.
Mirar jest pilnowany. A strażnicy mają rozkaz zabić ją, gdyby ktoś spróbował się tam dostać.
I Mędrza spojrzała na niego ostro. Nekaun uśmiechnął się szerzej.
Mam ochotę polecić im to i tak, a potem sprowadzić tu jej ciało i podarować je białym. To mogłoby ich powstrzymać.
Pozostałe głosy w milczeniu porozumiały się wzrokiem.
Ale tego nie zrobisz, powiedziała cichym głosem i Mędrza. Bo właśnie ona jest powodem, dla którego zgodził się nam pomagać.
Nekaun wzruszył ramionami.
Mirar nie zaryzykuje popsucia tych miłych stosunków, które łączą nasz lud i jego.
My też nie powinniśmy.
Pierwszy głos prychnął lekceważąco.
Nie potrzebujemy tkaczy snów.
Zamilkli. Wszyscy słuchali i z ciekawością obserwowali oba głosy. Serce Rejwan biło mocno. I Mędrza nigdy jeszcze nie sprzeciwiła mu się publicznie. I Mędrza w zamyśleniu przygryzła wargę.
Może powinniśmy zasięgnąć opinii naszego ludu, zanim w jego imieniu podejmiemy tak brzemienne w skutki decyzje. Nie chciałabym wywoływać zbędnych podziałów, ani zamykać mu dostępu do uzdrowicielskich umiejętności tkaczy. Może powinniśmy poddać tę kwestię pod głosowanie.
Spojrzała na pozostałe głosy. Cała trójka pokiwała głowami, patrząc wyczekująco na Nekauna. Zmarszczył brwi i Rejwan myślała już, że się rozgniewa, ale on uśmiechnął się nagle i rozłożył ręce.
— Oczywiście, że tak. Po wojnie. Na razie skupmy się na najpilniejszych sprawach. Chodźcie, poznacie Aisa, króla Elai.
Głosy ruszyły za nim, a Rejwan została na miejscu. Obserwowała Nekauna. Coś nie dawało jej spokoju. I nagle zrozumiała. Po wojnie wszelkie dyskusje o tkaczach snów stracą sens. Nekaun zabije już Aureię, albo Mirar spróbuje ją uwolnić i zmusi Nekauna, by spełnił swoją groźbę. Drugi głos odwróciła głowę, spojrzała jej w oczy i przytaknęła. Było jasne, że albo odczytała myśli Rejwan, albo niezależnie od niej doszła do takich samych wniosków. Nekaun wiedział o obietnicy Imenji, że po wojnie oddadzą Mirarowi Aureię. Czy drażnił się z innymi głosami, opowiadając, że chce ją zabić? Czy może zabije Aureię, by pokazać innym głosom, że nie powinni się wtrącać w jego decyzję? Rejwan zadrżała. Nie potrafiłaby dzisiaj określić, która z tych możliwości jest bardziej prawdopodobna. Ciągnąca się przez wiele dni jazda plattenem nie poprawiła kondycji fizycznej Danina. Pot ściekał mu po twarzy i wsiąkał w tunikę. Pierścienie wrzynały się w palce, kiedy ściskał wiosła, bolały ramiona. Marzył tylko, by się położyć i zasnąć. — Nie śpiesz się — powiedziała Ella i poklepała go po ramieniu. — Jeśli trzeba, możesz na to poświęcić całą noc. Bylebyś tylko o świcie był daleko. A potem jak najdalej popychała jego i łódź. Z migotania świateł po obu stronach zgadywał, że doprowadziła go prawie na środek zatoki. Kiedy łódź się zatrzymała, wysunął wiosła i wziął się do pracy. Mniej więcej co 100 pociągnięć przerywał, by złapać oddech. W końcu po raz kolejny doszedł do setki. Już dawno stracił rachubę, ile ich było, i obejrzał się za siebie.
Z ulgą odkrył, że zdołał utrzymać właściwy kurs. Światła obozu Pentadrian błyszczały całkiem po lewej, a po prawej rozciągała się ciemność. Za sobą miał ledwie widoczną, wąską, jasną linię plaży. I wtedy pojawiło się na niej i zgasło niebieskie światełko. Nareszcie sygnał. Odwrócił się i znowu chwycił wiosła. Podniecenie dodało mu sił. Jakaś jego część czerpała satysfakcję ze świadomości, że powierzono mu zadanie odpowiedniejsze dla młodszego, bardziej lubiącego przygody człowieka. Dlaczego ja? Zapytał Elle. Znasz Auraję dostatecznie dobrze, by się oprzeć, jeśli skontaktuje się z tobą przez pierścień i spróbuje odciągnąć. Jesteś też dostatecznie inteligentny, by unikać bohaterskich czynów. Na przykład prób jej uwolnienia? Zapytał. Uśmiechnęła się. Tak, nawet z osłoniętym umysłem nigdy nie dostaniesz się do sanktuarium, ani nie pokonasz strażników. Oczywiście, że rozważał taką możliwość. Gdyby miał szansę ocalenia Aurai, z pewnością by to uczynił. Nie tylko z lojalności wobec niej, ale też dla dobra wszystkich Cyrklian. Potrzebowali jej mocy, by znowu przechylić szale na swoją stronę. Ale biali nie po to go wysłali, by uwalniał Auraję. Wysłali go, aby spotkał się z kolejną przyczyną nierównowagi sił. Dno łodzi zaszurało po piasku. Danin wciągnął wiosła i spróbował wstać, ale niemal upadł, gdy coś szarpnęło łódką od brzegu. Chwycił za burty i odwrócił się, sądząc, że zobaczy kogoś na dziobie. Ale nie widział nikogo. Płynął w stronę czarnej plamy cienia w kształcie człowieka. Łódź zatrzymała się kilka kroków od celu i Danin przestąpił burtę. Woda ochłodziła jego stopy i kostki. Spojrzał w dół i zmarszczył brwi, ale nie z obawy o zamoczenie spodni i butów. Lepiej, żebyśmy rozstali się w zgodzie, pomyślał. Nie jestem pewien, czy zdołam ściągnąć łódź na głębszą wodę. Spojrzał na ciemną sylwetkę, odetchnął i pobrnął w jej stronę. To, że został zdradzony i czeka na niego sługa, było najgorszą możliwością, choć nie jedynym źródłem obaw. Nawet jeśli na plaży stał właściwy człowiek, to choć Danin już kiedyś z nim pracował, miał jednak wiele powodów, by obawiać się go i żywić urazę. — Witaj, Witchani Południowej, Daninie Sperze! — rzucił oschle Mirar. Dreszcz przebiegł Daninowi po plecach. Głos był aż nadto znajomy, ale takiego tonu nigdy jeszcze nie słyszał. Lejard zawsze zachowywał się z godnością i powściągliwie. Kiedy cokolwiek mówił, to cicho i spokojnie. Te słowa, choć także ciche, aż huczały pewnością siebie. Chociaż nie arogancją, uświadomił sobie. Były w nich mądrość i doświadczenie. To zabrzmiał głos Mirara Nieśmiertelnego. A może słyszę tylko to, czego się spodziewałem, pomyślał niechętnie. Dziękuję ci, Mirarze, odparł. Choć muszę się zastanowić, czy masz zgodę, żeby witać mnie w imieniu Pentadrian. Czego nie wiedzą, to ich nie rozzłości, odparł Mirar. Czyżby zabrzmiał w tym cień pogardy? Zastanowił się Danin. Ale im szybciej powrócę, tym mniejsze ryzyko, że moja ucieczka zostanie zauważona i zaczną się nad nią zastanawiać, dodał po krótkiej chwili Mirar. Co chciałeś mi przekazać? Danin wyprostował ramiona. Biali przysłali mnie, bym złożył ci ofertę. Jestem z nimi połączony, więc gdybyś miał jakieś pytania... Chcą, żebym nie mieszał się do bitwy, przerwał mu Mirar. Na to nie mogę przystać. Danin przełknął ślinę. Nawet w zamian za wolność twojego ludu? Mirar zamilkł na chwilę, nim zapytał. Oni składają mi propozycje czy grożą? To nie groźba, zapewnił pośpiesznie Danin. Jeśli powstrzymasz się od pomocy Pentadrianom, obiecują, że pozwolą twojemu ludowi na praktykowanie wszystkich darów, w tym łączy umysłu. Ale jeśli porzucę Pentadrian, ucierpi mój lud tutaj. Która ze stron ma większe szanse na zwycięstwo, jeśli przyjmę propozycję białych?
Nie da się tego przewidzieć.
A która, jeśli zostanę przy Pentadrianach?
Wasza. Danin westchnął.
Spytaj, czy Auraja wybaczy mu śmierć przyjaciół i rodaków. Głos Elli był jak szept w umyśle Danina. Opanował odruch, by dotknąć pierścienia.
Co pomyśli o tobie Auraja, jeśli pomożesz sprowadzić śmierć na jej przyjaciół i rodzinę, na jej lud?
Zapytał łagodnie.
Och, będzie po prostu zachwycona, odparł Mirar głosem ociekającym sarkazmem.
Jednak zyska przynajmniej niewielką szansę na to, że nie będzie wtedy martwa. Jeśli zwyciężą biali, ona umrze.
Dlatego to robisz. Danin zauważył, że mówi szeptem.
Dlaczego szepczę? Czyżbym uważał, że biali nie mogą mnie słyszeć?
Mirar nie odpowiadał. Milczenie mogło sugerować, że nie chce się do czegoś przyznać.
Czyżby nadal czuł coś do Aurai?
Danin rozważył jego odpowiedzi. Niczego właściwie nie zdradził. Może nie chce się przyznać, że motywy jego działań nie są aż takie szlachetne, że powoduje nim zemsta.
Czy biali cokolwiek mogą ci zaproponować? Spytał Danin. Ze zdziwieniem usłyszał westchnienie.
Nie, odparł Mirar. Ale bądź pewny, że nadal mam zamiar nie stosować żadnej przemocy. Szkoda, że cyrklianie nie są tacy konsekwentni. Ledwie kilka lat temu byli oburzeni, że Pentadrianie najechali na inny kraj. Teraz sami szykują najazd. Przekaż białym, że jeśli moja pomoc szkodzi cyrklianom, może powinni zrezygnować z inwazji. Tak byłoby lepiej dla wszystkich.
Danina ogarnął gniew. Jakim prawem ten pogański czarownik śmie sobie wyobrażać, że potrafi zmienić przebieg wojny, jakby był Bogiem? Ale potem przyszła mu do głowy pewna myśl i uspokoiła wzburzenie.
Czyli gdyby biali zgodzili się zrezygnować z inwazji, ty także wycofałbyś obietnicę pomocy Pentadrianom?
Mirar zawahał się.
Rozważyłbym to, obejrzał się nagle. Nadchodzi patrol. Powinieneś stąd odejść.
Lęk przeszył serce Danina.
Daleko?
Masz dość czasu, jeśli ruszysz natychmiast. Popchnę twoją łódź jak najdalej.
Danin z wdzięcznością skinął głową, po czym uświadomił sobie, że w ciemności jest równie słabo widoczny jak Mirar.
Dziękuję ci, powiedział głośno.
Odwrócił się, wrócił do łodzi i wspiął się do wnętrza. Usłyszał chlapanie, obejrzał się i odkrył, że Mirar podąża za nim.
Zrobię dla Aurai, co tylko zdołam, powiedział cicho tkacz. Ale muszę cię ostrzec. Kiedy wróci, nie będzie już tą samą kobietą, którą znałeś. Bogowie zdradzili ją, wykorzystali jak pionek w grze o małostkową zemstę. Nie można przeżyć czegoś takiego i pozostać wolnym od goryczy.
Danin zadrżał. Tym razem w głosie mężczyzny wyraźnie słyszał ton doświadczenia, płynącego z bardzo długiego życia. Chwycił burty łodzi, która wyrywała się z piasku i zsunęła ku wodzie. Zakołysała się swobodnie, odwróciła rufą w stronę plaży i Danin dostrzegł tam niewyraźną, samotną postać. Potem łódź wystrzeliła naprzód. Nabierała szybkości, aż po obu stronach dziobu trysnęła piana. Danin coraz mocniej ściskał burty, a serce biło mu szybko. Zaczął się obawiać, że się o coś rozbije, ale był zbyt wystraszony, by się obejrzeć. Ogarnęła go ulga, kiedy łódź wreszcie zaczęła zwalniać. Światła na pentadriańskim brzegu wydawały się pocieszająco dalekie. Odwrócił się i syknął ze zdziwienia.
Światła Diamien okazały się niespodziewanie bliskie. Mirar odesłał mnie o wiele dalej niż Ella. Czy to znaczy, że jest silniejszy?
Zmarszczył czoło i zastanawiał się nad tym przez kilka minut.
To z pewnością niemożliwe. Ella zastąpiła Aurae, a to znaczy, że muszą być mniej więcej równej mocy. A bogowie nie posłaliby Aurai, by zabiła Mirara, gdyby była od niego słabsza. Chrupnięcie w pobliżu zwróciło jego uwagę na najbliższe otoczenie. Wyjrzał za burtę, nie spodziewając się niczego zobaczyć, a tymczasem spojrzała na niego para oczu. Sparaliżowany zdumieniem patrzył nieruchomo. Dwie ciemne dłonie wystrzeliły z wody do jego gardła. Odsunął się gwałtownie i odepchnął je. Miał wrażenie zimnej i śliskiej skóry. Dłonie pochwyciły burtę łodzi. Były niezwykle wielkie, z błoną między palcami. Usłyszał klaśnięcie i kolejna dłoń wysunęła się nad drugą burtą. Ściskała dziwną broń. Ello, widzę ich. Daj mi chwilę, żebym cię znalazła. Pojawiły się głowy, czarne i łyse, z dziwnymi, przesłoniętymi błoną oczami. Groza ogarnęła Danina. Chwycił wiosło i machnął na jednego z napastników. Ten się uchylił. Danin uderzył piórem drugiego. Przyjemny stuk zdradził mu, że cios trafił w cel. Napastnik runął do wody, a zaraz potem zniknął również ten pierwszy. Danin nie wiedział, czy wiosło zadało poważną ranę. Jeśli tak, towarzysz zapewne zechce odprowadzić rannego. Jeśli nie, albo jeśli napastnik zginął, to wkrótce jeden albo obaj wrócą tu szukać zemsty. Wystraszył się, kiedy z wody w pobliżu wynurzyły się dwie głowy. Jedną zdobył obficie krwawiący nos. Krew ściekała do ust, wyszczerzonych w grymasie nienawiści. Miała barwę jaskrawej czerwieni na tle białych zębów. Ale jeszcze przed chwilą było za ciemno, bym coś zauważył. Dwaj mężczyźni spojrzeli w górę i w stronę brzegu, a ich twarze przesłonił lęk. Zniknęli pod wodą. Danin odwrócił się i zobaczył pędzącą ku sobie iskrę. Pomachał rękami, a potem przewrócił się na dno łodzi, która ruszyła gwałtownie. Odetchnął z ulgą i postanowił tam zostać. Podróż do brzegu była łaskawie krótka. Kiedy łódź zwolniła, Danin zaczął podciągać się na ławeczkę. Ella stała na brzegu, jak lśniący biały posąg bogini. I kiedy kadłub zaszurał o piasek, wyszła mu na spotkanie. Jej suknia i cyrkla moczyły się w wodzie. Poczuł dla niej nagłą sympatię. — Nic ci się nie stało, Daninie? Wysiadł i obejrzał siebie dokładnie. — Nic, jestem trochę poobijany tu czy tam, ale poza tym szczęśliwy, że nadal żyję. Obejrzał się. — Co to były za stwory? — Elai — odparła, marszcząc brwi. — Tylko dzisiaj zatonęło kilka naszych statków za opatrzeniem i danwejski niszczyciel. To, co zauważyłeś, nie było bronią. To było narzędzie do wiercenia dziur. Danin przytaknął. — Oczywiście. Teraz, kiedy o tym wspomniała, rozpoznał przyrząd używany przy naprawach kadłuba. W rękach tych osobliwych stworzeń wydawał się dziwnie groźny. Powinniśmy opracować jakąś metodę walki z nimi. Inaczej nigdy nie wytrzymamy długotrwałej wojny, dodała Ella. W każdym razie cieszę się, że nie przewiercili mojej łodzi, stwierdził Danin. Ja też się cieszę, zapewniła z uśmiechem. Żałuję, że musiałam cię tam wysłać, ale inaczej, aby skontaktować się z Mirarem, trzeba by rozmawiać za pośrednictwem Arlej. A zawsze mogło istnieć coś, na co by się zgodził, tylko pod warunkiem, że inni tkacze się nie dowiedzą. — A czy moja wyprawa na coś się przydała? — spytał Danin. Ella wzruszyła ramionami. — Możliwe. Musimy to przedyskutować. A ty powinieneś się przespać w tych ostatnich godzinach przed nadejściem wojska. — Chyba nie dam rady. — Nie, ale masz spróbować — odparła stanowczo. — Jutro będziesz mi potrzebny, czujny i w doskonałej formie. Położyła mu dłoń na ramieniu i razem ruszyli do miasta.